Popołudnie Wnet.
Wracamy do studia Popołudnia Wnet, godzina 16.37, a teraz naszym gościem Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i pytanie, jak Konfederacja patrzy na nowy ruch polityczny Prawa i Sprawiedliwości. 7 marca w sobotę ogłoszono kandydata na premiera tej partii, a tym kandydatem został Przemysław Czarnek. No, Łukasz Pałowski mówił, wyjście na prawą stronę. Dla was to wygodny partner do dyskusji, czy groźny przeciwnik polityczny?
Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest naszym konkurentem, naszym celem, naszą rolą nie jest w tym momencie porozumiewanie się z Prawem i Sprawiedliwością. My z nimi konkurujemy, dlatego że uważamy, że jest to partia w swoich tezach bardzo niewiarygodna, także w tych tezach, które w sobotę wygłosił w Krakowie Przemysław Czarnek, bo mówił bardzo pięknie w bardzo wielu tematach. Problem w tym, że Prawo i Sprawiedliwość już miało swoją okazję, żeby wiele z tych postulatów wdrożyć. Wydaje się, że prezes Jarosław Kaczyński chce tym ruchem trochę pogodzić zwaśnione frakcje w swojej partii. Wątpię, czy to mu się uda, natomiast Przemysław Czarnek, który do tej pory był kojarzony z tą frakcją krytykującą fatalne rządy Mateusza Morawieckiego, zdaje się, że dostał zakaz złego mówienia o rządzie Morawieckiego, co zresztą wyartykułował sam Kaczyński, mówiąc, że no nikt nie może podważać dziedzictwa 8 lat rządów PiS. Także wydaje mi się, że Przemysław Czarnek będzie musiał robić niezłe fikołki, kiedy będzie odpowiadał także na nasze pytania dotyczące tego, jak ocenia wiele ruchów Mateusza Morawieckiego, które sprawiło, że dzisiaj wielu prawicowych wyborców jest w Konfederacji, w innych partiach prawicowych. Także to jest chyba bardziej ruch na pogodzenie wewnątrz tej partii, w której wrze, ale czy to się uda, to mam wątpliwości.
Rzeczywiście sytuacja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest trudna. A jak wygląda wasze relacje? No bo jak patrzymy na koalicję rządzącą, no to Donald Tusk, idąc do władzy, miał dobre relacje z Lewicą, poprawił swoje relacje z Trzecią Drogą i potem został premierem. Tak to wygląda, jakby Lewica potrafiła iść w różnych partiach, ale z takim pewnym, no i był pakt senacki tam, z pewnym porozumieniem, a na prawicy wojna totalna.
Ja bym tak tego nie nazwał wojną totalną, natomiast proszę zobaczyć, że ci koalicjanci Donalda Tuska dzisiaj tak naprawdę w tym rządzie nic nie znaczą. Już pomijam Polskę 2050, która prawie nie istnieje, ale PSL, który jest w głębokim kryzysie, Lewica, która została zwasalizowana moim zdaniem, pomimo że trzyma się nad progiem, to została taką satelitą Platformy Obywatelskiej. Nie dziwię się partii Razem, że odeszła z tego układu właśnie. Donald Tusk po prostu wykańcza swoich koalicjantów. My nie chcemy na pewno takiej roli dla siebie. Nas bardzo wiele z Prawem i Sprawiedliwością różni. Będziemy stawiali na swój program i do tego potrzeba podmiotowej polityki. My taką podmiotową politykę prowadzimy. Także nie przesądzamy o koalicji, nie przesądzamy o żadnej współpracy. Po prostu będziemy chcieli realizować nasz program. W jakim układzie to się pewnie okaże po kolejnych wyborach. Natomiast są sprawy, w których to Prawo i Sprawiedliwość jest zjednoczone z drugą stroną. No ja tutaj przypomnę chociażby głosowanie niedawne, bo styczniowe, w sprawie wspólnego unijnego długu na bezzwrotną, de facto bezzwrotną pożyczkę dla Ukrainy 90 miliardów euro. Europosłowie PiSu ramię w ramię z europosłami KO, Lewicy, PSL-u, Polski 2050 głosowali. Tylko Konfederacja była przeciwko. Jest wiele tematów, w których jesteśmy sami po stronie polskich interesów.
A w wielu też elementach PiS mówi, to wy jesteście razem z Donaldem Tuskiem. Jak to będzie, jeśli chodzi chociażby o kwestie paliwa? Jest propozycja dzisiaj rano, Przemysław Czarnek zgłosił obniżka VAT-u. To trochę tak jak zrobił rząd PiS-u w roku 2022. Czy tutaj będzie wspólny front opozycji?
To taka, powiedzmy, naśladownictwo najwyższą formą uznania. Konfederacja składała już wielokrotnie do laski marszałkowskiej projekt Tanie Paliwo, który zakładał mniej więcej podobne założenia były tego projektu, który dzisiaj przedstawił Przemysław Czarnek, także obniżenie opodatkowania paliwa. Oczywiście to jest bardzo paląca kwestia i musimy się zastanowić, jak temu zaradzić. Na pewno potrzeba zdecydowanych działań, bo rząd przesypia. Tu się zgodzę z Łukaszem Pawłowskim, że rząd przesypia wiele okazji i te okazje również ten problem przesypia. Wydaje się mu chyba, że to zostanie szybko rozwiązane. No nic nie wskazuje na ten moment, żeby wojna irańska się skończyła. Także trzeba pomyśleć nad tym, jak temu zaradzić. Myślę, że moglibyśmy również ograniczyć eksport polskiego paliwa, bo zdaje się, że bardzo wiele tego paliwa nadal jest eksportowane po atrakcyjnych cenach na Ukrainę. Także musimy na pewno zadbać o to, żeby w Polsce nie zabrakło paliwa. i żeby no, te obniżki, te podwyżki cen były maksymalnie łagodne, tak? Oczywiście to nie oznacza żadnego systemu dopłat, ale no, ten udział państwa w cenie paliwa na pewno mógłby zostać ograniczony i tutaj to jest nasz postulat od lat.
A na ile jest tak, że w tej chwili będzie możliwość zmuszenia rządu do tego typu ruchów? No, PiS pokazuje, kiedy my rządziliśmy w Orlenie, był Daniel Obajtek, zyski tego koncernu były wyższe, a cena paliwa w porównaniu do kursu dolara i do ceny baryłki była niższa. To gdzie tu jest racja?
No to jest rzeczywiście ciekawe pytanie, to znaczy jaka jest rola Orlenu, który jednak jest pewnego rodzaju dominującym podmiotem na polskim rynku paliwowym. To jest jeden fakt. Drugi jest taki, że oczywiście przy rosnącym popycie te ceny w oczywisty sposób wzrastają, dlatego też, żeby nie zabrakło tego surowca na stacjach benzynowych. Natomiast, no więc ja się z jednej strony nie zgadzam na takie polityczne wykorzystywanie spółki, jaką jest Orlen jednak. Bardzo wielu Polaków ma oszczędności chociażby w akcjach Orlenu i ja uważam, że to nie wpływa dobrze na wiarygodność spółki, na wiarygodność samego trzymania swoich oszczędności na polskiej giełdzie, że politycy mają aż tak duży wpływ na notowania spółki, bo na zyski. Natomiast oczywiście państwo powinno w taki sposób prowadzić swoją politykę paliwową, żeby mieć z jednej strony duże zapasy paliwa. Słyszymy, że w tym momencie jest ich na około 90 dni. Pytanie brzmi, czy w ogóle były plany, żeby powstawały kolejne miejsca, w których można gromadzić takie zapasy, bo one na wypadek kryzysu gospodarczego czy konfliktu są kluczowe. Także no tutaj na pewno jest pytanie o przygotowania w ogóle do takich kryzysowych sytuacji i o jakąkolwiek reakcję. No słyszymy od ministra Motyki, że być może jakieś tam podatki zostaną obniżone, ale brakuje tu pomysłu, tak? Brakuje sprawności, brakuje takiej szybkości w działaniu. To jest typowy rząd Tuska po prostu. Najlepiej jest nic nie robić, to wtedy jak najmniej błędów się popełni, ale to wkurza Polaków, tak? To wkurza Polaków, że my mamy taki rząd lenistwa kompletnego i to jest rząd po prostu polityków, którzy robią coś tylko jeżeli widzą, że akurat ze słupków im to wychodzi, tak? Że zaraz Polacy się zdenerwują albo można gdzieś tam szybko zbić kapitał polityczny, to coś zrobimy, ale to nie jest rola polityków. Rolą polityków jest dobre prowadzenie spraw państwa niezależnie od sondaży, niezależnie od pijatyki partyjnej.
Na ile to jest wina Donalda Trumpa, na ile wina Donalda Tuska, że ceny na stacjach paliw wyglądają tak, a nie inaczej?
Zdecydowanie Donald Trump przyczynił się do tych podwyżek. Oczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa miało wiele swoich zalet dla światowej prawicy, dla powiedzmy cywilizacji europejskiej. Natomiast niewątpliwym minusem jest to, że jak mówi wielu krytyków Donalda Trumpa w samych Stanach Zjednoczonych, często zamiast MAGA, Make America Great Again, jest MIGA, Make Israel Great Again. I wydaje mi się, że ten nacisk rządu w Tel Awiwie był decydujący, jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji o ataku na Iran. I to mi się nie podoba, dlatego że dzisiaj cały świat płaci za to, że Izrael chciał pozbyć się swojego konkurenta na Bliskim Wschodzie. Także uważam, że to pokazuje, że trzeba bardzo z dużą ostrożnością podchodzić do liderów naszych sojuszników, bo to nie jest tak, że oni będą realizowali nasze interesy, będą realizowali swoje, a w przypadku Stanów Zjednoczonych to także interesy Izraela. Interes Izraela sprawił niestety, że dzisiaj te ceny tak wywindowały i nie widać widma zakończenia, nie widać horyzontu zakończenia tej wojny, co mnie bardzo martwi.
No, ale jak się popatrzy, no to jest też taka retoryka Donalda Tuska, który mówi, to nie ten Donald jest winien, aczkolwiek w roku 2022 wydawało się, że i Konfederacja, i Platforma uznają, że to rząd polski ma pełnię władzy, bo to do rządu polskiego były pełne pretensje, że jest tak drogie paliwo.
Czyli jeśli chodzi o tę sytuację w 2022 roku, tam mieliśmy do czynienia w styczniu 2022, czyli miesiąc przed wybuchem wojny na Ukrainie, mieliśmy do czynienia z inflacją ponad 10%. Ta inflacja bazowa w tym szczycie inflacji wynosiła ponad 10%, czyli ta, na którą nie miały wpływ cen paliw. Bo oczywiście ceny paliw zmieniły się drastycznie, kiedy Władimir Putin zaatakował Ukrainę. Natomiast my mówiliśmy ogólnie o inflacji, że ona była już wysoka przed atakiem Władimira Putina. I absolutnym nadużyciem było mówienie, że wysoka inflacja jest wyłącznie zasługą Putina i koronawirusa, dlatego że to konkretne działania rządu, w tym działania rządu polegające na dodruku pieniądza z pomocą Narodowego Banku Polskiego, doprowadziły do tak wysokiej inflacji. W tym momencie Donald Tusk oczywiście powinien podejmować działania, bo tak jak mówię, udział państwa w cenie paliwa jest bardzo duży. Także są narzędzia do tego, żeby łagodzić przynajmniej czasowo te ceny paliwa. i z tych narzędzi się nie korzysta. Natomiast no, sam wzrost ceny surowca, ceny baryłki ropy jest faktem i na to wpływ ma rzeczywiście inny Donald
no, ale
Tusk i Donald
teraz
Trump. Natomiast
cena
Donald
baryłki to jest
Tusk mógłby coś z tym zrobić.
$95, wtedy było
już ponad 100,
120.
Ponad 100.
Już ponad 100, wtedy było 120, więc cały czas było to wyżej niż nawet teraz w szczycie wojny w Zatoce Perskiej, gdzie kluczowy miejsce i szlak handlowy dla ropy jest zablokowany.
Oczywiście cena paliwa ma wpływ na inflację. W 2022 były także inne czynniki, którym winien był ówczesny rząd. W tym momencie tej inflacji tak dużej nie ma, być może ona się pojawi, jeżeli ten kryzys potrwa tak długo. Natomiast, tak jak mówię, politycy rządu mają oczywiście narzędzia do tego, żeby wpływać i reagować w tej sytuacji. Ja tej reakcji w tym momencie nie dostrzegam. Tak samo było w przypadku zresztą sprowadzania Polaków z Zatoki Perskiej. Uważam, że to jest skandal, co tam się wydarzyło. W ogóle ambasada polska w Abu Zabi.
Który rząd był sprawniejszy, jeśli chodzi o ściąganie Polaków? Czy w ogóle powinniśmy Polaków ściągać? No bo część polityków mówi, pojechali, były ostrzeżenia, nie posłuchali, niech sami wracają. Nie będziemy z publicznych pieniędzy ściągać bogatych wczasowiczów z Dubaju.
No to są nie tylko bogaci wczasowicze, bardzo wielu Polaków pracuje też w tych państwach, bo tam tej pracy jest bardzo dużo, jest dużo startupów. I oczywiście tutaj skrajnie nieudolny jest ten rząd Donalda Tuska. Ambasada polska w Abu Zabi wydaje komunikaty w języku angielskim bez tłumaczenia na polski, co zajmuje w dzisiejszych czasach 10 sekund z użyciem czatu GPT. Jest uruchamiana linia alarmowa na polskim numerze kierunkowym, pomimo że to jest absolutnie możliwe, żeby się nie dodzwonić na taki numer ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie uruchomiono linii właśnie tam na miejscu, na którą można by zadzwonić chociażby z hotelu, bo z hotelu nie da się zadzwonić na tę polską linię alarmową. Także tutaj jest bardzo dużo takich po prostu błędów. Można było od razu organizować transporty do innych lotnisk w innych państwach, gdzie ten ruch lotniczy cały czas był, czyli do Damamu, do Riyadu, do Maskatu. To się nie wydarzyło. Także ja uważam, że rząd polski popełnił bardzo duży błąd i nie zwalałbym tutaj winy na obywateli, bo oczywiście rząd wezwał do opuszczenia Izraela, Libanu i Iranu, ale nie było mowy o tym, nikt się nie spodziewał tego, że w sytuacji zagrożenia będą i Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Kuwejt, szereg innych państw. Także no tutaj rząd absolutnie powinien reagować. Z drugiej jeszcze strony, niektórzy Polacy w Emiratach znaleźli się tranzytowo, tak? Bo Dubaj jest bardzo dużym hubem przesiadkowym także na Daleki Wschód, do Azji. Także niektórzy ludzie, nie podróżując wcale do Emiratów, wykorzystując go jednocześnie jako hub przesiadkowy, po prostu tam utknęli i rząd po wielu, wielu dniach się obudził, że ej, można organizować transporty lądowe do Maskatu, do Arabii Saudyjskiej, stamtąd sprowadzać Polaków. No to było po prostu fatalne pokazanie nieudolności tego rządu i tutaj akurat no cały czas się potwierdza ta zasada, że takich leni jak w rządzie Donalda Tuska to chyba jeszcze nie mieliśmy.
Czyli pod tym względem kiedyś nasza rozmowa o tym, który premier jest lepszy, który gorszy, to weźmy ten przykład ropy i przykład sprowadzania Polaków z zagranicy. Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki?
Myślę, że Donald Tusk na wszystkich polach w ogólnym konkursie na najgorszego premiera miałby bardzo duże szanse na zajęcie pierwszego miejsca.
I nawet jest gorszy niż Mateusz Morawiecki?
Pod wieloma względami jest gorszy niż Mateusz Morawiecki. Natomiast to te niektóre, że tak powiem, umownie fałszywe przewagi wynikają też z tego, że Tusk się po prostu boi swojego elektoratu i dzisiaj nie może się otwarcie zgodzić na niektóre polityki unijne, na które zgodził się Morawiecki, ale to nie jest wspaniałomyślne jego stanie po stronie Polaków, tylko on się po prostu boi tego zrobić, bo zależy mu za bardzo na słupkach, także ja mu żadnej chwały nie przypisywał w tym zakresie.
Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, to jeszcze trochę pozostańmy w temacie polityki zagranicznej. Grzegorz Braun poszedł i złożył wpis w księdze kondolencyjnej po śmierci lidera, przywódcy czy dyktatora Iranu. Czy politycy Konfederacji zrobią to samo, zrobiliby to samo?
Nie, panie redaktorze, nie.
Dlaczego?
Nie będziemy w ambasadzie Iranu. Uważam, że to jest dość groteskowe, że Grzegorz Braun... Prawda,
no w końcu to jest kraj napadnięty, to o tym mówiliśmy przez Donalda Trumpa, przez Stany Zjednoczone i Izrael, prawda?
Oczywiście tak, ale to nie jest państwo, myślę, z którym warto wchodzić w szerszą współpracę. Iran nie jest państwem, które zasługuje na nasze uznanie. Lider Iranu, nieżyjący już najwyższy przywódca, Ajatollah Ali Khamenei, był dyktatorem, który tłumił opozycję w swoim kraju. Mówi się według wielu szacunków nawet 30 tysięcy osób mogło zginąć w niedawno stłumionych protestach przez reżim ajatollahów. To jest jedno. Drugie to jest oczywiście prześladowanie chrześcijan i skrajna wrogość wobec chrześcijaństwa. Wydaje mi się, że to stoi mimo wszystko w sprzeczności z wartościami, które według Grzegorza Brauna są dla niego samego ważne. Także ja nie zdobyłbym się na żegnanie Alego Chameneiego. Wydaje mi się, że nie ma tutaj absolutnie powodu, dla którego mielibyśmy go żegnać, szczególnie, że on dostarczał także technologię i broń Rosjanom. To przecież drony irańskiej produkcji, irańskiej technologii spadły na Polskę podczas tych różnych prowokacji. Także ja nie płaczę po Alim Chameneim, natomiast no, wydaje się, że ten reżim Majatollahów przetrwa dalej, ale też z drugiej strony oczywiście Izrael nie jest stroną wartą wspierania, także tutaj w konflikcie Izrael-Iran naprawdę powinniśmy absolutnie stać z boku, bo nikt nie zasługuje tutaj na nasze wsparcie w jakimkolwiek stopniu, ale pójście do ambasady Iranu, Grzegorz Braun twierdził, że wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną, ale już wojna w Iranie to jest nasza wojna, ja tego absolutnie nie rozumiem, tej niekonsekwencji i no to było dość groteskowe.
A to ja dopytam zdaniem pańskim zdaniem wojna na Ukrainie jest naszą wojną?
Na pewno jest sprawą, która dotyczy naszego regionu. W związku z tym trzeba się tym interesować, trzeba być aktorem w tym, co się dzieje na wschodzie. To nie oznacza, że trzeba być sługą narodu ukraińskiego, jak to niektórzy politycy uważali, że należy być. Absolutnie tak nie powinno być. Natomiast oczywiście ta sprawa dotyczy naszego bezpieczeństwa i w związku z tym powinna być przedmiotem naszych zainteresowań. Wojna izraelsko-irańska oczywiście wpływa na ceny surowców, a więc i na nas. Natomiast sam konflikt absolutnie powinniśmy stać z boku, nie mieszać się, nikogo nie wspierać, nawet w warstwie takiej PR-owej czy słownej. Powinniśmy trzymać się z dala i od Izraela, i od Iranu. Niech oni się tam kłócą. Mam nadzieję tylko, że ta wojna się skończy, bo po prostu niewinni ludzie giną na tej wojnie i to jest w tym wszystkim najgorsze.
To jeszcze trochę do bieżącego działania Sejmu. Pan rzecznik posłem jeszcze nie jest, ale wszystko przed... No, rzecznicy partii często potem lądują w parlamencie. Taki jest rozwój naturalny kariery politycznej. Ale klub Konfederacji będzie mógł głosować być może jeszcze w tym tygodniu nad szóstką nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Jak zagłosujecie i czy w tej chwili już będzie tak, że władza przejmie także i ten urząd i on pewnie stanie się po przejęciu już praworządny.
My oczywiście jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory taka praktyka istniała, że jednak ci sędziowie mieli taką na zakładkę kadencję, tę dziewięcioletnią, to znaczy, że nie wymieniano naraz, prawda, połowy czy niemal połowy sędziów, tylko to jednak trwały te kadencje, one się kończyły różnie, w związku z tym żaden rząd nie był w uprzywilejowanej pozycji, de facto niemalże przejęcia dla siebie Trybunału. Ja uważam, że przejęcie Trybunału przez obecny rząd nie byłoby naprawieniem tej sytuacji, to by tylko pogrążyło chaos istniejący. Ja dostrzegam gigantyczny problem aktualnie z uznawaniem Trybunału Konstytucyjnego. Wyroki Trybunału są w świetle polskiej konstytucji ostateczne, a jednak część tych wyroków jest podważana ze względu na te uzasadnione wątpliwości prawne. Także nie ma chyba innej opcji niż po prostu dogadanie się wszystkich stron sceny politycznej. My oczywiście to jak mantrę powtarzamy od lat, trochę nie dowierzając, że Tusk czy Kaczyński będą zainteresowani takim rozwiązaniem, bo myślę, że obaj panowie najchętniej by po prostu dla siebie wzięli ten Trybunał. Zresztą obaj robią wszystko, żeby tak zrobić właśnie. Natomiast pewnego rodzaju reset, zmiana sposobu wyboru sędziów w taki sposób, żeby to jednak nie większość rządząca ich wybierała, tylko parlament jakąś bardzo dużą większością, na przykład, tak? Zmiana konstytucji w tym zakresie, wyzerowanie aktualnego Trybunału, wybranie go na nowo, wybranie sędziów, którzy nie będą kontrowersyjni, nieuznawani przez którąkolwiek ze stron, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego orzecznictwa, bez próby obalenia wyroków, które są częścią polskiego porządku prawnego, no to byłby ten kierunek, który byśmy sobie wymarzyli i może kiedy będziemy mieli wpływ rzeczywiście na większość w parlamencie, to uda nam się także tę sprawę postawić na ostrzu noża. Natomiast w tym momencie ja nie widzę niestety takiego horyzontu, że spór o sądownictwo w tym Trybunał się zakończy.
Chyba, że będzie większość konstytucyjna, o czym też mówił Przemysław Czarnek, ale na koniec nie do PiS-u, tylko do prezydenta. Przejdźmy jutro spotkanie w sprawie projektu, pomysłu polskiego SAFE, czy SAFE 0%, czyli mechanizmu finansowania zbrojeń poprzez ruch na rezerwach Narodowego Banku Polskiego. Konfederacja ustami Sławomira Mentzena skrytykowała ten pomysł. Jak patrzycie na tą rywalizację? Czy sejf unijny, czy ten sejf w oparciu o NBP, czy może żaden z tych mechanizmów? A jeżeli żaden, to jak inaczej znaleźć pieniądze na zbrojenia?
Ja nie chciałbym sobie stawiać takiej alternatywy, że albo ten unijny sejf, albo sejf proponowany przez NBP, dlatego że unijny sejf to jest absolutnie cios w polską suwerenność, to jest cios w decyzyjność odnośnie pieniędzy na zbrojenia, to jest kolejna próba scementowania źle pojętej integracji europejskiej, w której to Komisja Europejska, niczym europejski rząd, zadłuża nas wszystkich i potem decyduje o wydatkowaniu pieniędzy. Dlatego ja nie chciałbym takiej alternatywy, bo z kolei sejf proponowany przez prezesa Adama Glapińskiego skończy się po prostu ponownie inflacją. Jaki tutaj ruch jest proponowany? Pan redaktor o tym powiedział, że to miałby być ruch na rezerwach, tak?
No
Natomiast
tak
te
to
rezerwy
wygląda,
oczywiście.
szczegółów nie wiemy, czy to byłaby sprzedaż z odkupem natychmiastowym, czy inna forma działania. Wydaje się, że wypuszczenie czy skupienie obligacji na rynku wtórnym to wykluczył Adam Glapiński, czyli prezes
To prawda,
NBP.
wykluczył, ale wydaje się, że to jest taki manewr księgowy, tak wyłącznie PR-owy, dlatego że, no zobaczmy tak, mamy taką sytuację. Mamy w skarbcu, prawda, Narodowego Banku Polskiego sztabki złota, które zyskały na wartości, nawet dwukrotnie w niektórych przypadkach. To jest świetny ruch w ogóle prezesa Glapińskiego i to naprawdę nieironicznie bardzo dobrze się stało, że my zwiększyliśmy te rezerwy. Jeżeli po prostu uaktualniono by w księgach Narodowego Banku Polskiego wartość tego złota, no to oczywiście wpisujemy, prawda, zysk gigantyczny, ale tych pieniędzy nie ma. To znaczy, dopóki to złoto nie jest sprzedane, to tych pieniędzy nie ma. I tak samo jest ze sprzedażą i ponownym odkupem natychmiastowym. Jeżeli mamy mieszkanie, kupiliśmy je na przykład za 300 tysięcy złotych, a później ono wzrasta na wartości do 600 tysięcy, to dopóki nie sprzedamy tego mieszkania, to tych 300 tysięcy nie zarobiliśmy, tak? Nie możemy powiedzieć, że ej, nasze mieszkanie jest warte więcej po 300 tysięcy złotych, w związku z tym ja za te 300 tysięcy kupię sobie, prawda, samochód i coś tam jeszcze, rejs na Bali. Tak po prostu to nie działa. Dlatego prezes Glapiński proponuje, żeby zjeść ciastko i mieć dalej ciastko, czyli nie sprzedawać rezerw, ale dopisać sobie wirtualnie te pieniądze z zysku. No to jest nic innego jak po prostu ordynarny druk pieniądza, tylko w bardziej takim, powiedzmy, wysublimowanej formie sprzedany. My się temu sprzeciwiamy, bo po prostu doprowadzi to do tego, że będzie większa inflacja, że wartość tych pieniędzy zostanie nadana ze szkodą dla naszych oszczędności, dla tych pieniędzy, które w tym momencie obywatele Polacy posiadają. Dlatego jest to zły pomysł. Oczywiście czekamy na szczegóły i o szczegółach będziemy rozmawiać. My uważamy, że powinna się tu przetoczyć dyskusja o krajowym sposobie finansowania inwestycji w polskie zbrojenia, ale nie powinno się to na pewno odbywać w taki sposób, co nie oznacza, że powinniśmy się teraz zgadzać na to, co mówi premier Sikorski, czyli nielegalne de facto wzięcie pożyczki sejf z ominięciem artykułu 89 Konstytucji, który mówi, jeżeli umowa międzynarodowa dotyczy obciążeń finansowych dla Polski, to musi zostać przyjęta ustawa w tej sprawie, czyli musi się zgodzić Sejm i musi się zgodzić prezydent. I to nie zostało zrobione. Sikorski mówi, my przyjmiemy sejf tak czy siak, prawda? Może sobie tam Nawrocki wetować tę ustawę, ale to jest ustawa techniczna, my sobie przyjmiemy sejf tak czy siak. No to jest złamanie prawa po prostu.
O czym mówił Wojciech Machulski? Rzeczywiście wicepremier, minister Sikorski taki wariant rozważa. Zobaczymy, czy władza będzie miała na to odwagę. Panie rzeczniku, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie naszych widzów.
Wojciech Machulski, słuchacze, radio słuchaczy, rzecznik
Słuchacze.
Konfederacji, był naszym gościem. Godzina 17 wybiła. Teraz muzyka, zaraz potem wracamy do publicystów.